Drodzy siostry i bracia uczestniczący w tej świętej liturgii, powitani i pozdrowieni na początku naszego modlitewnego spotkania. Boże Słowo, które dzisiaj rozważamy, ukazuje znaczenie pokory. Ostrzega także przed postawą pychy i lekceważenia innych osób. Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, kto jej sprawy, będzie cię miłował. Tak mówi do nas Pan Bóg przez natchnionego autora pierwszego rozważania. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła zapuściło w nim korzenie, ostrzega autor natchniony. Do tych myśli nawiązuje Chrystus w dzisiejszej Ewangelii i mówi: każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Przyjęcie tych zasad możliwe jest wówczas, gdy uznamy motywację sięgającą aż wieczności. Taką motywację ukazuje natchniony autor listu do Hebrajczyków. Przed chwilą słyszeliśmy prawdę o tej motywacji. Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do Boga, który sądzi wszystkich, do pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa. Taką postawę widzieliśmy u Maksymiliana Kolbe, pokornego zakonnika, który oddaje życie za drugiego człowieka. Taką postawę widzieliśmy u prostej matki Teresy. Oboje zostali wywyższeni przez fakt kanonizacji. Przy trumnie pokornej służebnicy ubogich matki Teresy pochylali głowy królowie, prezydenci, premierzy wielu państw. Istnieje jednak niebezpieczeństwo odrzucenia tych zasad. Człowiek wówczas uważa siebie za kogoś wyższego, za nadczłowieka. Skutki takiej postawy mogą być tragiczne. To właśnie z takiej postawy rodzą się wojny. Wspominamy dzisiaj tragedię, którą była II wojna światowa. Człowiek, który uważał siebie za nadczłowieka, Übermensch, podniósł rękę na drugiego człowieka. Za datę rozpoczęcia tej wielkiej tragedii wszyscy uznają właśnie dzień 1 września 1939 roku. W tej wojnie uczestniczyło ponad 1,5 miliarda osób, w tym 110 milionów ludzi z bronią. Według różnych ocen zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi, w tym 6 milionów Polaków. 1 września. Zbombardowanie śpiącego Wielunia, potem obrona Poczty Polskiej w Gdańsku, obrona Westerplatte, które poddało się 7 września o 10.15. Do 28 września broniła się Warszawa, do 29 Modlin. 22 października broń złożyli obrońcy Helu. 6 października po ostatniej bitwie kampanii, bitwie pod Kockiem, a raczej pod Wolą Głowską, broń złożyły oddziały samodzielnej grupy operacyjnej po lesie generała Klaberga. Miał nadzieję, że dotrze do Dęblina i zdobędzie składy materiałów w stawach. 5 października odnosi zwycięstwo. Rozbija niemiecką dywizję. Ale już wieczorem przychodzi bardzo smutna wiadomość. Kwatermistrz major Stawiarski informuje o braku amunicji. Zostało 20 pocisków, 0 amunicji, brak środków opatrunkowych. I już wieczorem 5 października podczas spotkania z wyższymi dowódcami w wiejskiej chacie w Chorodzieżce w pobliżu Sienkiewiczowskiej Woli Okrzejskiej generał podejmuje decyzję o kapitulacji. Potem lata niewoli, obozy, śmierć wielu milionów ludzi, zniszczone miasta, wioski, kościoły, dzieła sztuki i ludzie. W Zakopanem na starym cmentarzu zlokalizowanym na pęksowym brzysku możemy zauważyć taki napis: ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie. Wspominamy dzisiaj naszych braci, którzy oddali życie w obronie ojczyzny. Myślimy o żołnierzach i ludności cywilnej. Modlimy się za polskich żołnierzy, którzy przelewali krew na wszystkich kontynentach. Pamiętamy o tym, że towarzyszyli im zawsze księża kapelani. Modlimy się także po chrześcijańsku o Boże miłosierdzie dla tych, którzy zadawali śmierć. W szczególny sposób modlimy się dzisiaj o pokój. O pokój na świecie, pokój w naszej ojczyźnie, pokój w naszych sercach. Pokój jest ciszą porządku, przypominali wielcy myśliciele chrześcijańscy i święty Augustyn i święty Tomasz. Pokój jest owocem uporządkowanych relacji między narodami, między osobami. Jest to możliwe wówczas, gdy człowiek uporządkuje swoje relacje z Panem Bogiem. W 1962 roku, szczególnie między 16 a 28 października, świat przeżywał chwilę grozy. Doszło do wielkiego kryzysu politycznego między Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim. Był to tak zwany kryzys kubański. Światu zagrażała kolejna wojna. To właśnie w tym czasie Ojciec Święty Jan XXIII przygotowywał słynną encyklikę Pacem in Terris – Pokój na ziemi. Uczył w niej: pokój na ziemi, którego wszyscy ludzie wszelkich czasów tak żarliwie pragną, nie może być budowany i utrwalany inaczej, jak tylko przez wierne zachowanie porządku ustanowionego przez Pana Boga. Ojciec Święty przypomniał o konieczności budowania relacji w oparciu o zasady moralne. Narody mają wobec siebie wzajemne prawa i obowiązki i że tylko dlatego stosunki między nimi winny się układać wedle zasady prawdy, sprawiedliwości, żywej solidarności duchowej i wolności. Ojciec Święty Jan XXIII przypomniał te fundamenty pokoju między jednostkami, społeczeństwami i między narodami. Wielki nasz poeta i autorytet moralny, którym był Cyprian Norwi, to strzegał: ludzkość bez boskości sama siebie zdradza. Wołał o to, aby w relacjach ludzkich były obecne zasady moralne i sam Pan Bóg. Odrzucenie zasad moralnych, których fundamentem jest dekalog, zawsze prowadzi do tragedii. Nasz wielki współczesny autorytet moralny, którym był święty Jan Paweł II, był i jest. Pozostawił nam wspaniałe zasady wyrażające prawdziwą troskę o naszą ojczyznę i pokój. Podczas słynnego apelu z polską młodzieżą Ojciec Święty zachęcał: czuwam, to znaczy czuję się odpowiedzialny za to wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To imię wszystkich nas określa, to imię wszystkich nas zobowiązuje, to imię nas wszystkich kosztuje. A na błoniach krakowskich Ojciec Święty wołał: proszę was, błagam, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, jeszcze raz przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. To duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, to nasza historia, to bohaterscy Polacy, to także nasza kultura przeniknięta Ewangelią. Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźnie znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej kulturze jest Bogu Rodzica. Czy można wyobrazić sobie polską kulturę bez Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Krasińskiego, Sienkiewicza, którzy tak mocno akcentowali wartości religijne? Henryk Sienkiewicz, laureat Nagrody Nobla za powieść Quo Vadis o prześladowaniu chrześcijan, pisze o potędze Chrystusa, aby dać nadzieję Polakom. I tak minął Nero, jak mija wicher, burza, pożar, wojna lub mur, a Bazylika Piotrowa panuje dotąd z wyżyn watykańskich miastu i światu. Wspominając wielkie wydarzenia związane z 1 września, popatrzmy na prorocze słowa świętego Jana Pawła II. Westerplatte. Każdy z was znajduje w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się chylić. Nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić tak jak Westerplatte. Utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie. Obronić dla siebie i dla innych. Nasze Westerplatte to współczesne Westerplatte, to system prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. To przede wszystkim miejsce dla Chrystusa i Jego Ewangelii. I dlatego Chrystusa nie można wyłączyć z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski. Przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli, przechodzą przez tę ziemię. A tych, którzy szermują hasłami oddzielenia Kościoła od państwa, pytamy, czy nie wiecie, że Kościół to także wierni świeccy? Czy chcecie wierzących Polaków zamknąć w czterech ścianach domu i zakrystii? Czy chcecie zepchnąć ich do katakumb i nie pozwalać na publiczne wyznanie wiary? Ludzi mediów laickich pytamy, dlaczego ulegacie zasadzie, według której o Kościele należy mówić źle albo nic? Ten porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, to nasze współczesne Westerplatte, to małżeństwo mężczyzny i kobiety, to rodzina z wielką odpowiedzialnością rodziców za religijne wychowanie dzieci i młodzieży. Ten porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, to odpowiedzialność za słowo, zadanie drugiego człowieka. Ten nasz współczesny porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, to kultura relacji między nami. To także kultura słowa. Roman Brandstetter w hymnie do Czarnej Madonny kieruje do Matki Bożej bardzo ciekawą prośbę. Ta modlitwa jest błaganiem. Ona także może być dla nas życzeniem. Matko słowa, Matko dobroci, módl się o dobroć wszystkich polskich słów. Niech ani jedno słowo nie będzie złe. Niech ani jedno słowo nie czai się do skoku. Niech ani jedno słowo nie nienawidzi. Niech nie krzywdzi, niech nie zabija, niech wybacza, niech leczy, niech łagodzi. Matko polskiej mowy, módl się o jej wieczne trwanie. Bogu Rodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Panno Jasnogórska, czarna o twarzy w bliznach, jak polska ziemia. Niech ani jedno polskie słowo nie będzie złe. Niech tak się stanie. Amen.